Temat teologia ciała jest temat dość obszerny. Jan Paweł II omawiał go w 130 katechezach przez 4 lata. Zebrane są w tomie Mężczyzną i niewiastą ich stworzył. Ostatnio wyszło nowe wydanie, właśnie te katechez Jana Pawła II, które w Polsce funkcjonują właśnie pod tytułem Mężczyzną i niewiastą ich stworzył. Starsze wydanie jest w takiej formie, jeszcze może są jakieś inne pośrednie, ale to jest najnowsze z przedmową księdza Roberta Skrzypczaka. Także gdyby ktoś chciał sięgnąć, to myślę, że można to w tej chwili bez problemu kupić. Moi drodzy, no, teologia ciała Jana Pawła II, on sam tak nazywał te katechezy, chociaż mówię, one nie funkcjonują w języku polskim pod tym tytułem, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych one zostały właśnie wydane jako Theology of the Body, czyli teologia ciała. No i miałem przez moment taką właśnie wątpliwość, bo grupa 33 to osoby, które nie żyją w małżeństwie. Ale znawca tej teologii, taki popularyzator amerykański, świecki taki ewangelizator, Christopher West, autor według mnie najlepszych komentarzy takich po ludzku pisanych, które wprowadzają do teologii ciała i które przekładają tą teologię na pewną strawę taką dla duszpasterzy, dla już osób przygotowujących się do małżeństwa czy żyjących w małżeństwie. Kiedyś miałem takie szczęście, taką okazję. On był w Krakowie, robiłem z nim wywiad i on wtedy podkreślał, że theology of the body is for everybody. Po angielsku ładniej to brzmi, nie? To everybody, czyli dla każdego. Czyli ta teologia ciała Jana Pawła II to tak naprawdę to nie jest tylko jakby spojrzenie na małżeństwo jako takie, ale jest to rodzaj antropologii, czyli pewnej nauki o człowieku, która właśnie bardzo mocno akcentuje to zakorzenienie człowieka w ciele, która odnosi się do płciowości, do tego, że jesteśmy jako mężczyzna i jako kobieta, że tak jesteśmy stworzeni przez Boga i że przeżywamy swoje życie w ciele i przeżywamy miłość w ciele. I Chrystus, zbawiając nas, Bóg stał się człowiekiem, wcielenie. Chrześcijaństwo jest religią, która bardzo mocno jest oparta na ciele, to znaczy caro, cardo salutis, czyli taka formuła łacińska, że ciało jest osią zbawienia. Więc to, co Jan Paweł II jakby zostawił jako swoje dziedzictwo, między innymi oczywiście, to jest to wielkie jego nauczanie, właśnie pewna wizja płci, powołania człowieka do miłości, do spotkania, do komunii, do bycia ze sobą i także jakieś niezwykłe dowartościowanie, rehabilitacja ludzkiej cielesności i próba takiego spojrzenia na to ciało człowieka, na mężczyznę i na kobietę, z tej Bożej perspektywy, czyli tak jak widzi to Bóg. Skąd się to wszystko wzięło? Parę słów u Jana Pawła II. On jako młody duszpasterz akademicki w Krakowie u świętego Floriana, tam gdzie pracował, w ciągu tam 2 chyba lat pobłogosławił, zdaje się, 160 małżeństw. I był bardzo blisko, właśnie prowadząc duszpasterstwo akademickie, był blisko młodych ludzi i bardzo szybko jakby zrozumiał, odczytał, że to, co jest jakby najważniejsze dla tych młodych ludzi, to jest właśnie sprawa miłości. To nie tylko dla młodych ludzi, dla każdego człowieka. I że kwestia właściwego przeżywania tej miłości, formowania do miłości jest absolutnie podstawowym zadaniem jego jako duszpasterza. I zadaniem także Kościoła później szerzej. To znaczy, żeby nauczyć ludzi, co to znaczy kochać. Jan Paweł II w Przekroczyć próg nadziei mówił tak, posłuchajcie. Czułem jak gdyby wewnętrzne przynaglenie w tym kierunku. Trzeba młodych przygotować do małżeństwa, trzeba ich uczyć miłości. Miłość nie jest do wyuczenia, a równocześnie nic nie jest tak bardzo do wyuczenia jak miłość. To jest piękne zdanie takie, Wojtyłowe właśnie. że miłości się nie da nauczyć, a jednocześnie trzeba się jej uczyć tak naprawdę całe życie. To już jest ode mnie. Jako młody kapłan, pisał Wojtyła, wyznawał w Przekroczyć próg nadziei, nauczyłem się miłować ludzką miłość. Pokochał tę ludzką miłość. To jest jedna z tych podstawowych treści, na której skupiłem swoje kapłaństwo, swoje posługiwanie na ambonie, w konfesjonale, także używając słowa pisanego. I jakby więc to, ta jego teologia ciała, czyli to są te katechezy, do których jeszcze dojdę, które już wygłosił jako Jan Paweł II, on to dzieło, ten najdojrzalszy owoc jego namysłu nad tajemnicą ludzkiej miłości, małżeństwa, płciowości, to się rodziło jakby w dwóch takich, miało dwa źródła. Po pierwsze spotkanie z konkretnymi ludźmi, którzy szukali odpowiedzi na pytanie, jak kochać, co to znaczy kochać, i także szukali odpowiedzi na pewne etyczne z tym związane pytania, co wolno, co nie wolno, co jest zgodne z Bożą wolą, a co nie. A jednocześnie on jako filozof zajmujący się etyką, moralnością i jakby też zajmujący się człowiekiem, prawda, tajemnicą człowieka, antropologią, to jakby szło w takich dwóch kierunkach. Z jednej strony jako duszpasterz, a z drugiej strony jako etyk, który na KULU też prowadził cykl wykładów poświęconych właśnie rozumieniu miłości, małżeństwa, płciowości. I takie pierwsze dwa, można powiedzieć, dojrzałe owoce tego jego działania, myślenia, jego kapłańskiej posługi, to jest Miłość i odpowiedzialność. To jest książka wydana w 1960 roku, która była zbiorem, właściwie ona bazowała na jego wykładach kulowskich, które prowadził przez 2 lata wcześniej. I druga książka, jako poeta, bo był poetą, Przed sklepem jubilera, a więc taki poetycki, taka poetycka medytacja, w której rozważa tam 3 konkretne pary małżeńskie, w pewnych historiach swoich. No to brakuje czasu, żeby to wszystko omówić. W każdym razie to jest ten sam czas, w którym się ukazuje Przed sklepem jubilera i Miłość i odpowiedzialność. Miłość i odpowiedzialność to była książka, której Wojtyła napisał we wstępie takie kapitalne zdanie, które sam niedawno odkryłem, bo teraz tam proszono mnie, żeby wrócić do Miłości i odpowiedzialności. Takie 4 mam spotkania w takiej grupie obdarowani, taka wspólnota małżonków, którzy jakby próbują też sami się formować, korzystając właśnie z teologii ciała Jana Pawła II. Więc on we wstępie do Miłości i odpowiedzialności napisał takie zdanie, że jego intencją jako duszpasterza i jako naukowca i jako etyka, filozofa może bardziej wtedy jeszcze, ale także przecież teologa jako kapłana, to jest wprowadzić miłość do miłości. To jest bardzo ciekawe zdanie. O co chodzi? Prowadzić miłość do miłości. Chodzi o to, że Wojtyła dostrzegł coś i nazwał, co myślę, że wielu z nas duszpasterzy czuje, ale nie potrafi tego nazwać w ten sposób. Mianowicie, że my czujemy pewien rozdźwięk, kiedy mówimy o miłości w Kościele, to zwykle kojarzymy tę miłość z, prawda, miłosierny Samarytanin, czyli miłość bliźniego, miłość do Boga, modlitwa, pomaganie drugiemu człowiekowi, poświęcanie się dla drugiego i tak dalej, prawda? Natomiast kiedy świat mówi o miłości, śpiewa o miłości, piosenki i tak dalej, teledyski, to się wszystko kręci wokół miłości mężczyzny i kobiety. Oczywiście ja dzisiaj zostawiam już ten temat LGBT i tak dalej, to nie jest ten temat nasz, bo Jan Paweł II, jakby on tego nie dotyka, myślę, że nawet on nie przewidział, że to przyjmie taki obrót, jaki przybrało. Ale to zostawmy na boku. W każdym razie to jest ciekawe, wprowadzić miłość do miłości, to znaczy on zobaczył, że jest jakby rozdźwięk między tą mową o miłości na ambonie, kiedy my jako księża, otwierając Ewangelię, prawda, mówimy miłuj bliźniego, miłuj Jezusa i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mężczyzna i kobieta i wszystko wokół tej relacji, znaczy to przeżywanie męskości, kobiecości, zakochania, odkochania, narzeczeństwa, nie wiem, małżeństwa, może i niestety rozwodu, no wszystko to, co, że gdzieś, że to się rozchodzi, nie? Że to jakbyśmy mówili o dwóch różnych sprawach, mówiąc o miłości w Kościele i mówiąc o miłości mężczyzny, kobiety, tej związanej z ludzką płciowością, seksualnością. I teraz zobaczcie, w tym, jak to rozumiemy, te dwa, bo to dwa różne znaczenia słowa miłość. I teraz mówi Wojtyła, on chce wprowadzić miłość do miłości. On chce, żeby się to spotkało, żebyśmy zobaczyli głębszy sens płciowości. I teraz to się jeszcze nakłada, to jego pragnienie jako duszpasterza, jako filozofa, etyka, na tą sytuację w świecie, bo przecież lata 60., kiedy on publikuje Miłość, odpowiedzialność, to są lata, kiedy narasta to ciśnienie, które wybuchnie w formie rewolucji seksualnej. Christopher West, ten wspomniany właśnie amerykański znawca teologii ciała, on dokonał takiego zestawienia, zresztą za które dostał potem po głowie, niektórzy uważali, że przesadził. On zestawił ze sobą, bo to mniej więcej, zdaje się, ten sam rocznik urodzenia, Wojtyłę jako młodego duszpasterza w Krakowie i Hugh Hefnera, założyciela Playboya. Zestawił te dwie postacie, które oni obaj byli wychowani w bardzo religijnych rodzinach, Wojtyła w swojej, ten Hugh Hefner chyba w prezbiteriańskiej, jakiejś protestanckiej rodzinie. I mówi, że on posługuje się takim w swoich wykładach, jak ktoś na YouTubie wstuka Westa, to znajdzie. Mówi tak, że to, co jakby było w obu chyba przypadkach, to znaczy, że i w przypadku Kościoła katolickiego, i w przypadku tamtych protestanckich kościołów, że oni obaj zaprotestowali przeciwko purytanizmowi, to znaczy przeciwko pewnemu niedowartościowaniu ciała, pewnej takiej lękliwej postawie manichejskiej, czyli takiemu podejrzeniu, że ciało jest z natury swojej jakieś grzeszne i jakby ta sfera jest niebezpieczna dla życia duchowego i nie ma odniesienia do duchowości, do Pana Boga i gdzieś jakby bycie porządnym człowiekiem, to znaczy nie mówienie o tych sprawach, traktowanie tego jako pewnego tabu. I teraz on mówi tak, używa takiego porównania. Mówi tak, jeśli mi ta kartka, jeśli sobie wyobrazimy, że ta kartka to jest człowiek, mężczyzna, kobieta, tak jak został stworzony przez Boga, tak jak został pomyślany Adam i Ewa. Zauważcie, o tym często zapominamy, Bóg stwarza w raju Adama i Ewę. Mamy ten pierwszy opis stworzenia, tam jest na tym jednym oddechu na obraz i podobieństwo Boże. Potem tam jest ten pierwszy nakaz, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. A potem w tym drugim opisie, takim bardziej narracyjnym, mamy powiedziane, że Bóg lepi Adama własnoręcznie z prochu ziemi, czyli każdy z nas, Adam znaczy człowiek, ciało każdego z nas nosi w sobie pamięć dotyku tych Bożych dłoni. Nie? To jest bardzo ważne. To znaczy, że to nie jest tak, że od Boga pochodzi, bo potem jest mowa o tym tchnieniu, że Bóg dał tchnienie. Co to jest tchnienie? Pocałunek. Nie? Pocałunek, z którego człowiek zaczyna żyć z miłości, bo Bóg go przytulił i pocałował. Nie? I każdy z nas jest z przytulenia i pocałunku swoich rodziców. Dwie dłonie, ojciec, matka, przytulenie, pocałunek, tchnienie, spotkanie ciał, z tego jest człowiek. Ale ostatecznie człowiek jest od Boga, który własnoręcznie stwarza ciało także człowieka i daje mu tchnienie. Nie? I teraz wracając do tej kartki. To jest jakby ten obraz człowieka idealnego, tak jak Bóg też zamyślił jego ciało, jego duszę. I teraz tak jest Adam i Ewa w raju. Tam to jest to spotkanie, prawda, radość, wzajemne obdarowanie. radość spotkania, wyjście z samotności pierwotnej, to pierwsze takie, można powiedzieć, pierwsze małżeństwo, pierwsze przeżycie płciowości w tym takim projekcie Boga, jak to Bóg zamierzył. I mówi, to jest ta kartka. I teraz przychodzi grzech, który nie jest grzech, to nie jest tak, że oni zgrzeszyli seksualnie. Grzech jest przede wszystkim odwróceniem się od Boga, prawda? Będziecie jak Bóg. My wyznaczamy granice i tak dalej. Grzech robi coś takiego, że grzech uszkadza to wszystko, nie? Grzech zamienia ten piękny obraz w coś takiego. Musicie uruchomić trochę wyobraźnię, nie? Tutaj z tą kartką. I teraz właśnie to, co zrobił purytanizm, czy robił, to znaczy każda forma, ta pewna, jakby powiedzieć, podejrzliwość wobec cielesności, seksualności, płciowości, ona się bierze stąd, że ten pierwotny obraz Boży jest zamazany w człowieku. Że jest to uszkodzone przez grzech. I to potem skutkuje, to jest też grzech pierworodny, to jest przekazywane, że w tej dziedzinie panuje pewien nieład, panuje nieporządek, panuje egoizm, mimo że ta sfera jest z definicji do kochania, ale układ obdarowania, jak powie Jan Paweł, zamienia się w układ pożądania, przywłaszczania, a nawet rywalizacji, co więcej, strasznych grzechów, prawda, łącznie z gwałtem. To też ma wiele wspólnego z seksualnością, ale jest potwornym złem, nie? I dlatego mówi, tak to wyglądało i teraz purytanizm to jakby odrzuca wszystko, mówi, nie patrzmy w ogóle na to, skupmy się na duszy i na tym, co doskonałe, duchowe. I ślady takiego manichejskiego podejścia są też w historii Kościoła, są też w podejściu do małżeństwa, nawet i u Augustyna i u wielu wybitnych, aczkolwiek Kościół zawsze potępiał manicheizm, ale jednak był pewien taki niepokój wokół tej sfery. I mówi tak, teraz West, wracając do tego porównania. To, co zrobił Hugh Hefner, to jakby wyjął to na nowo, to schowane, to takie skryte tabu i zaczął to sprzedawać właśnie w formie pornografii, w formie tam od Playboya zacząwszy, a dzisiaj pornografia się leje strumieniami przez internety i komórki i dociera do dzieci od 5., 6. roku życia, nie? Zatruwając ich wrażliwość, niszcząc, uszkadzając i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to była forma jakby dowartościowania ciała poprzez uwolnienie libido, poprzez powiedzenie nie ma żadnych granic, poprzez jakby powiedzenie to jest ważny element życia, musimy z tego korzystać jak najbardziej, nie? Natomiast Jan Paweł II, on właśnie na tym polega jego geniusz, że on doskonale rozumiał, że Kościół musi dać jakąś odpowiedź na to. Znaczy nie wiem, czy on prawdopodobnie Wojtyła nigdy, znaczy kiedy był w Krakowie, nigdy nie słyszał o Hugh Hefnerze oczywiście, nie? Natomiast on intuicyjnie wyczuwał, Polska oczywiście była w innych warunkach wtedy politycznych niż Stany, ale wyczuwał, że ta sprawa jest ważna, że Kościół musi na temat ciała człowieka, jego seksualności powiedzieć coś bardziej jakby nowego, głębszego, czegoś, co będzie też odpowiedzią na tą deformację w podejściu do ludzkiej seksualności, jaką jest rewolucja seksualna, z grubsza to ujmując. I Jan Paweł II robi coś takiego, mianowicie bierze to, ludzkie ciało, seksualność, on to jakby mówi tak, musimy wrócić do tego. I oczywiście, że zobaczcie, teraz na tej kartce widać, że z jednej strony jest cały ten obraz, z drugiej strony ta kartka jest pogięta, zniszczona przez nasz grzech. Nie? Natomiast właśnie to, co zrobił Chrystus, to Chrystus nie odrzucił ciała, bo przecież stał się człowiekiem, wcielenie, umarł w ciele, zmartwychwstał w ciele, zbawił nas poprzez swoje wcielenie i dokonał odkupienia także ludzkiej cielesności, seksualności. I teraz, więc jakby to jest ta różnica, że Jan Paweł II mówi, nie możemy tego w taki sposób tak na to patrzeć, bo wtedy mamy zupełnie zniekształcony obraz. Nie docieramy do prawdy o ludzkiej seksualności. Musimy z mozołem wrócić do tego zamysłu Bożego, zobaczyć uszkodzenie przez grzech i zobaczyć, co Chrystus robi. Znaczy, on dokonuje odkupienia ludzkiego ciała, ludzkiej cielesności, seksualności i on jakby odnawia ten uszkodzony obraz w człowieku przez grzech. Obraz męskości, kobiecości, miłości w tym wymiarze właśnie spotkania mężczyzny i kobiety. Moi drodzy, i teraz teologia ciała, ona, no to tak historycznie rzecz ujmując, to było tak, że Jan Paweł II, on jako Wojtyła, jako biskup Krakowa, oczywiście miał tysiące różnych zajęć, on opracował, to miało być dzieło jego życia, to znaczy ta teologia ciała miała być w zamyśle, miała być takim dziełem, jakby takim najważniejszym głosem, to takim najdojrzalszym owocem jego całego namysłu nad tą sprawą ludzkiej miłości i seksualności. Ale tak się stało, że on został papieżem. No, niestety, no nie niestety, tylko na szczęście, prawda, został papieżem. On jechał na konklawę i miał, prawdopodobnie miał ten już to przygotowane jako książkę, 700 stron, nie? Tak przynajmniej pisze Robert Skrzypczak, nie wiem, on ma jakieś dobre dane tam dojścia, że podobno ten oryginał, on gdzieś jest tam w Rzymie. Ta pierwotna, po polsku przygotowana w formie pewnie jakiegoś maszynopisu. I teraz co on robi? Zostaje papieżem w 78 roku i już w 79 roku, po paru miesiącach bycia papieżem, zaczyna w środę wygłaszać konferencje środowe poświęcone teologii ciała. Bierze jako podstawę, bierze ten tekst, który ma przygotowany i zamienia to, on to tnie na 130 kateches i dlatego to jest nie do przeczytania książka. Ktokolwiek ją, ja jej nie przeczytałem całej, od deski do deski. To jest nie do przeczytania, bo to jest jakby każda z tych, trudno, to jest tak wydane, że to potem on jakby nieustannie tam wraca, powtarza. To jest, widać, że to jest tekst, który jest przygotowany do wygłoszenia na konkretną katechezę, nie? A nie opracowany jako jedna książka. Natomiast to, co jest zawarte w treści tego, jeśli ktoś jakby pokona tę pewną formalną trudność w czytaniu, jeśli wejdzie w ten zamysł Wojtyły, jeśli sobie posłuży się Westem, no to ta książka Westa jest taka cieniutka, zobaczcie, to można gdzieś też znaleźć, prowadzenie. To zobaczy całą wizję, którą Jan Paweł II podarował Kościołowi światu, najlepszą odpowiedź Kościoła, najgłębszą na nasze czasy, na rewolucję seksualną. To nie jest tak, że Wojtyła powtarza to, co do tej pory tylko mówiono na temat małżeństwa w Kościele. Nie, on idzie dalej, w sensie głębiej. On jakby pogłębia w sposób bardzo znaczący, pogłębia rozumienie ludzkiej cielesności, seksualności, małżeństwa. I co więcej, pokazuje zakorzenienie biblijne tego, czyli on już w tej teologii ciała, zresztą jak sam tytuł wskazuje, on już przemawia nie jako filozof, ale jako teolog. Czyli on, o ile Miłość i odpowiedzialność jest książką stricte etyczną, filozoficzną, on tam się odwołuje przede wszystkim do Kanta, do pewnej takiej zasady kantowskiej, że człowieka nie wolno traktować jako przedmiotu, jako, że człowiek zawsze jest, że nie można go traktować przedmiotowo, że człowiek musi być zawsze celem działania ostatecznym. I to jest jakby taki, on na tej bazie jakby buduje pewną podstawę do etyki tam później seksualności. Natomiast w teologii ciała on się odwołuje do pewnych kilku tekstów biblijnych, które tłumaczy przez te 130 kateches. Mianowicie mówi tak, musimy najpierw wrócić do początku, to jest pierwsza część. Tu się odwołuje do tego słynnego pytania, kiedy pytali faryzeusze, czy można oddalić swoją żonę i tak dalej. Wtedy Pan Jezus odpowiedział, że nie tak było na początku, prawda? Tam pada to słowo początek, nie? Że na początku Bóg stworzył jako Adama, czyli Jezus odwołuje się do raju i odwołuje się do historii, do prawdy o stworzeniu, do Adama i Ewy i mówi tak, wy chcecie już mówić, czy wolno się rozwodzić, a musicie najpierw odczytać, co jest wpisane w samą cielesność i duchowość, no, w człowieka, w mężczyznę, w kobietę, to musicie odczytać, wrócić do prawdy o stworzeniu, a potem dopiero znajdziecie odpowiedź na pytanie etyczne. Czyli najpierw jest pewna prawda dogmatyczna, jest pewna wizja człowieka. Jeśli tego się nie ma, to potem w konkrecie życia, jak postępować, czy wolno się rozwieść, czy nie, nie znajdziecie odpowiedzi, jeśli nie ma tego fundamentu prawdy o stworzeniu. I to robi Wojtyła na pierwszych iluś tam kilkudziesięciu katechezach, mianowicie wraca do raju i wracając do tej kartki, on jak gdyby powiada tak, że kiedyś pisałem takie do gościa katechezy, jakby próbujące to troszkę przełożyć na język bardziej zrozumiały. Można użyć takiego porównania, że to jest tak jak komputer ma taki program początkowy, ma taki program wgrany jakby przez producenta, nie? Program, który obsługuje dane urządzenie. I ten program początkowy, no to jest porównanie człowieka do urządzenia, może nie jest najbardziej trafne, ale chodzi mi o to, że potem pojawiły się wirusy, czyli grzech, nie? Który uszkadza ten program początkowy, a Jezus jest tym, który naprawia to później. Nie? No, nie jest to może wyszukana metafora, jej nie używa Wojtyła, ale chodzi o ten program początkowy, to jest program, który można zatytułować Adam i Ewa, nie? 1.0, nie? Na przykład tam jakoś. Nie? Adam i Ewa, to jest ten program początkowy. I Jan Paweł II, wracając do raju, mówi, musimy zobaczyć, co Bóg zamierzył, stwarzając mężczyznę, kobietę. No i teraz potem on, teraz by trzeba przejść już na poziom konkretnych rozważań, powiada, że ten program początkowy określają trzy takie podstawowe pojęcia, mianowicie pierwotna samotność, pierwotna jedność i pierwotna nagość. Pierwotna samotność, która się wyraża w tym, że Adam jest człowiekiem niespełnionym bez Ewy. Czyli mężczyzna bez kobiety jest samotny. Jest samotny w świecie zwierząt. Zwierzęta nie są prawdziwymi partnerami dla człowieka. Nie? To jest też temat dzisiaj ważny, nie? Zwierzęta, no kolejny. Ale to jest też istotne. Nie? Zwierzę nie ma podmiotowości. Zwierzę nie jest osobą. Nie? Także ja mogę sobie pogłaskać kotka, czy tam pieska i tak dalej. I to jest bardzo piękne, bardzo lubię zwierzęta, ale człowiek nadal jest samotny, nie? Tak naprawdę. I Wojtyła mówi, ta pierwotna samotność, odpowiedź Boga na ten, to jest w pewnej strukturze takiej narracyjnej, ale to jest oczywiście... To jest jakby od początku jest wszystko w jednym momencie, że ta pierwotna samotność domaga się pierwotnej jedności, czyli właśnie Ewa. Ewa stworzona jako pomoc i tu słowo pomoc, hebrajskie tam jest ezer, rozumiane bardzo głęboko, a więc nie jako pomoc kobieta dla mężczyzny, tylko ezer tak samo jest Bóg określony, wspomożenie nasze w imieniu Pana, czyli pomoc moja. Tak samo psalmista określa Bogiem, Boga, używa tego samego słowa, że Bóg jest pomocą, nie? Czyli zobaczcie, jak głęboko to sięga. Czyli, że mężczyzna i kobieta są powołani do miłości. Dopiero wtedy, kiedy Adam widzi Ewę, Ewa widzi Adama, to jest dopiero to znaczy oni wychodzą z tej pierwotnej samotności i są powołani do tego, żeby zbudować jedno ciało, wspólnotę, komunię osób, powie Wojtyła, nie? I oni, jakby to jest wpisane też w ich ciała, to nie jest tylko duchowe. I tego dotyczy ten trzeci aspekt, czyli ta pierwotna nagość, czyli to, co autor biblijny zawiera w słowach, że oni patrząc na siebie nie odczuwali wstydu. Wstyd pojawia się dopiero jako po grzechu. Wstyd pojawia się jako skutek grzechu, jakby rodzaj takiego poniżenia przez ciało. Nagle człowiek zaczyna wątpić swoją wartość, zaczyna się chować przed Bogiem, zaczyna oskarżać Ewę, pojawia się zgrzyt w tej pierwotnej komunii, to jest po grzechu. Ale pierwotnie jest nagość, nie ma wstydu, dlatego że między jakby między tym, co nazywamy pożądaniem seksualnym wpisanym w biologiczną strukturę człowieka, a pragnieniem bycia z, bycia dla, bycia darem, bycia w komunii z drugim, tutaj nie ma tego napięcia. Tutaj jest jakby, to jest harmonijnie, seksualność jest włączona w miłość. Tak to, i Wojtyła powiada, że to jest właśnie ten pierwotny zamysł Boga. On to rozważa oczywiście w sposób obszerny i to by wymagało osobnych konferencji, żeby ten temat pogłębić. Ja to w takim ogromnym skrócie tylko przedstawiam, żeby dać wam taki, jakby żebyście mieli taki ogląd całości. I później jeszcze króciutko wnioski. Druga część to jest człowiek już po liściach figowych, nie? Czyli człowiek po grzechu, czyli program zawirusowany, gdzie znowu Jan Paweł II odwołuje się do innego fragmentu Ewangelii, mianowicie skazania na górze, kiedy Pan Jezus mówi, że kto pożądliwie spojrzał na kobietę, ten w sercu swoim już z nią cudzołożył, czy dopuścił się cudzołóstwa. Fragment często tak rozumiany dość banalnie. On z tego fragmentu robi po prostu katechezę przez kilkanaście stron tekstu. Mianowicie zwraca uwagę, że problemem nie jest ciało jako takie, tylko problemem jest serce człowieka, w którym toczy się, w którym wystąpiło to napięcie, w którym zagubiło się poczucie obdarowania, zagubiło się poczucie, właśnie ten, nie ma tego, że nie odczuwali wstydu, tylko jest wstyd jako pewna ochrona intymności przed wykorzystaniem, czyli jakby w ten, to co Bóg zamierzył jako sferę, w której człowiek ma realizować to jedno ciało, czyli komunię osób, wymianę wzajemną daru, bycie darem dla siebie nawzajem. Tu się pojawiła rywalizacja, tu się pojawiło pożądanie, wykorzystywanie, tu wszedł egoizm, który uszkadza to wszystko, niszczy. Ale to zawsze była nauka katolicka, w przeciwieństwie do protestanckiej. Mianowicie grzech nie zniszczył tego obrazu Boga w człowieku. Czyli w każdym z nas istnieje ta pierwotna, ten Adam i Ewa, które ta pierwotna samotność, ta pierwotna jedność, to takie poczucie, że to musi być jakoś poukładane po Bożemu, że tak byśmy właśnie chcieli, nie? Że to grzech tego całkiem nigdy nie uszkodzi. Natomiast grzech to jednak niszczy na wiele różnych sposobów i dlatego potrzebne jest odkupienie ciała, czyli Chrystus, który jest odkupicielem ciała, który uzdrawiając ludzkie serce, uzdrawia także tą sferę ludzkiej seksualności. I potem jest jeszcze jeden etap, o którym pisze Jan Paweł II, mianowicie powołanie ludzkiego ciała do zmartwychwstania. I tam znowu się odwołuje do innego fragmentu Ewangelii, mianowicie kiedy Pan Jezus mówi, że tam w niebie już nie będą za mąż, i to jest coś pocieszającego dla grupy 33, ja myślę, nie? Że nie, dla celibatariuszy, że tam nie będą za mąż wychodzić, ani się żenić nie będą, tak trochę żartobliwie, ale w tym fragmencie, w tej części rozważań Jan Paweł II też uzasadnia celibat, to znaczy on pokazuje, że ostatecznie jeśli seksualność i miłość mężczyzny i kobiety jest ikoną, jest pewną drogą, jest pewnym sposobem manifestowania miłości Boga samego, Boga do człowieka, no to w niebie tej manifestacji już jakby tej ikony nie będzie już potrzeba, dlatego że będziemy widzieli Boga samego. Nie? To tak z grubsza. Ale, bo to znowu robię ogromne streszczenie. Ale w każdym razie to powołanie ludzkiego ciała do zbawienia to jest też pewien aspekt, który Wojtyła wydobywa i rozwija. I potem jest cała jeszcze duża część, mianowicie oparta na rozważaniu 5 rozdziału listu do Efezjan, świętego Pawła, ten słynny fragment o żony, bądźcie poddane mężom, to co zawsze u kobiet wywołuje lekkie takie właśnie, że kość jest zacofane i tak dalej. Jan Paweł II to interpretuje zupełnie inaczej, to znaczy pokazuje, że bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, że tam jest motyw wzajemnego poddania i że list do Efezjan jest tak naprawdę, ten 5 rozdział, jest jakby takim nowotestamentalnym streszczeniem całego biblijnego wątku, który się przechodzi przez całą Biblię. Mianowicie to jest to, że miłość mężczyzny i kobiety jest obrazem miłości Boga do człowieka. Od Adama i Ewy, od raju, poprzez Pieśń nad pieśniami, poprzez Księgę Tobiasza i tak dalej, Wesele w Kanie i kończąc na Apokalipsie, Gody Baranka. Jeszcze po drodze jest Izajasz, po drodze jest Ozeasz, po drodze są teksty Ezechiela. Jan Paweł II wszystko to przywołuje, bardzo ciekawie to interpretuje i pokazuje, że ta miłość Boża nie jest tylko miłością ojca do dzieci, tylko jest miłością oblubieńczą. Powiem wam, że to znowu w tych naszych kazaniach to często tak wszystko brzmi sloganowo, że my w ogóle nie, jakby wyłączamy naszą świadomość. Ale moi drodzy, jakby tutaj pomógł mi ksiądz Grzywocz trochę w tym. Znaczy on to tak trochę psychologicznie tłumaczy, że w życiu są miłości tak zwane skośne i są miłości poziome. I to jest bardzo ważna różnica, bo miłości skośne to ja jako dziecko jestem kochany przez moich rodziców, nie? To wtedy oni więcej mi dają, ja otrzymuję. Jeżeli ja jestem rodzicem i kocham swoje dziecko, to ja daję więcej niż otrzymuję. I teraz to tak samo jest analogia później, powiedzmy, nauczyciel, uczniowie, lekarz, pacjent, psycholog, psychoterapeuta i ci, którzy... Nie? To są te skośne relacje. Natomiast i one są bardzo ważne, potrzebne i tak ma być. Natomiast miłość oblubieńcza, czy miłość także przyjaciół, to jest miłość, gdzie jest jakiś, no użyję tego słowa, chociaż ono jest dzisiaj takie, jest rodzaj partnerstwa, czyli jest obdarowanie i otrzymanie i to jest, tu chodzi o to, że te proporcje są równe, nie? Tu jest miłość wzajemna, prawda? Czyli zobaczcie, to jest, na przykład ktoś ma wspaniałych, cudownych rodziców, jest kochany, ale kiedy się zakochuje mężczyzna w kobiecie, kobieta w mężczyźnie, kiedy pojawia się miłość ta oblubieńcza, czy ona jest w formie jeszcze dopiero takiego zakochania, emocji, czy jakichś pierwszych pożądań i tak dalej, bo to jest wszystko wpisane w seksualność, także, bo ciało jakby w naturalny sposób, ciało mężczyzny szuka ciała kobiety. Nie? Ciało kobiety szuka ciała mężczyzny. Jan Paweł II to bardzo, on się nie boi tego. Nie? On, nie mówi, on mówi, popęd jest czymś wpisanym w ludzką naturę, tylko cała rzecz w tym, że żeby umieć to zintegrować, nie? Żeby umieć to połączyć z tą tajemnicą Bożego zamysłu. I z tym mamy problem. Więc ta relacja pozioma, oblubieńcza, zobaczcie, kiedy my myślimy o Bogu, to na ogół myślimy o Nim jako o Ojcu, a my jako Jego dzieci. Ale Jezus przychodzi jako oblubieniec. I to jest naprawdę coś innego. Oczywiście tutaj kwestia płci, ona też odgrywa pewną rolę, bo inaczej to słucha kobieta, inaczej będzie to słuchał mężczyzna, nie? Troszkę, nie? Bo to Jezus przychodzi jako oblubieniec, nie jako oblubienica. Kościół jest oblubienicą, prawda? I to u Efezjan to tam jest, że Chrystus, prawda, jako oblubieniec, mąż, który ma naśladować miłość Chrystusa, czyli ma się dać z miłości zabić z miłości do swojej żony, bo to zrobił Chrystus, że dał się zabić z miłości, nie? Ofiarował siebie do końca. A kobieta, która tę miłość przyjmuje, nie? No tutaj, oczywiście tutaj są, no to, w jaki sposób się o tym opowiada, jak się to, ale to naprawdę jest inny rodzaj relacji, jeśli sobie uświadomimy nawet w naszej pobożności, że Bóg nas kocha też jak zakochany poeta, nie? Że pisze o każdym z nas tak jak zakochany pisze wiersz, tak Bóg pisze, że Biblia też jest czymś takim. Nie? Pieśń nad pieśniami to właśnie pokazuje. Pieśń nad pieśniami, którą Wojtyła interpretuje, że to jest jakby dokończenie raju. To znaczy to jest pokazanie takiej erotycznej miłości zmysłowej w stanie jeszcze takim bez grzechu. On tak to kojarzy, że to jest jakby taki raj, że tam nie ma jeszcze motywu grzechu, chociaż jest motyw jakiegoś tam szukania, nawoływania się, ale że jest to erotyka w stanie czystym. I to jest ciekawe, że w Pieśni nad Pieśniami w ogóle nie pada słowo Bóg, prawda? Tam pod koniec jest tylko płomień Jahwe, ale właściwie Bóg nie występuje. Natomiast ta księga mówi o Bogu, bo mówiąc o ludzkiej miłości, opowiada o Bogu. I dlatego to jest pewna analogia, że doświadczenie miłości mężczyzny-kobiety mówi nam coś ważnego o tym, jak kocha nas Bóg. Natomiast doświadczenie religijne mojej relacji z Bogiem i z Chrystusem, tak, ono wpływa znowu na to, jak ja przeżywam swoją seksualność czy swoje małżeństwo, prawda? To jest jakby w obie strony to działa. West powiada, żeby już teraz idziemy już do puenty, mówi tak. Główna teza postawiona przez Jana Pawła II w teologii ciała brzmi tak, że ciało i tylko ono, mówi papież o męskim i kobiecym ciele, zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne, duchowe i Boże. Ono zostało stworzone po to, aby przenosić w widzialną rzeczywistość świata, ukrytą w Bogu odwiecznie tajemnicę, aby być jej znakiem. Czyli ciało pełni rolę sakramentalną. Sakrament to znak widzialny, niewidzialnej łaski. Ludzka cielesność, cielesność mężczyzny i kobiety, to wzajemne przyciąganie kobiety i mężczyzny. To pragnienie spotkania, to pragnienie pocałunku, bliskości, dotyku, tego wszystkiego, co jest związane z seksualnością. Jest w istocie pragnieniem Boga. To mówi Wojtyła, że tak jak kocha kobieta mężczyznę namiętnie, gorąco, z pasją, że tak kocha nas Bóg. Oczywiście mężczyzna też tak potrafi kochać kobietę, mam nadzieję, bo tak to w jedną stronę użyłem, ale jakby, bo ja mówię jako mężczyzna, nie potrafię mówić w dwóch płciach naraz. Uważam, że jednak są dwie płcie. Trzymajmy się tej tradycyjnej nauki. Więc zobaczcie, to jest coś jakby niezwykle głębokiego. I to jakby Wojtyła to chce pokazać, Jan Paweł, i jakby z tego, i dopiero na końcu są wnioski etyczne pewne, nie? To znaczy, jak wobec tego w tej cielesności się zachowywać, przeżywać, co wolno, co nie wolno. Ale jeśli się nie widzi tego obrazu, nie? Jeśli się tej kartki jakby nie rozprostuje, nie dojdzie się do tego, co jest zamierzone przez Boga, to wtedy będzie zawsze, wszystkie zasady będą traktowane jako pewne arbitralne wymysły, nie wiem, ludzi żyjących w celibacie, którzy próbują zatruć Erosa. A chodzi o to, że tu chodzi o odkupienie Erosa, że nie chodzi o odkupienie, nie jest odkupienie ciała także, nie? Całego człowieka. Więc to chodzi o uzdrowienie ludzkiej seksualności, o wpisanie jej, pokazanie właśnie całego tego Bożego zamysłu, który Jan Paweł II próbował w swojej teologii ciała odkryć. Moi drodzy, i teraz na koniec jeszcze właśnie w tego nowego wydania, we wstępie tutaj ksiądz Skrzypczak przywołuje takie, wydaje mi się, to niech będzie jako puenta, trzy takie zdaniem kardynała Schönborna to są trzy takie rewelacyjne jakby nowości, które teologia ciała wnosi, które są czymś absolutnie świeżym, odkrywczym u Jana Pawła II. Mianowicie, to już troszkę mówiłem, ale jakby porządkując. Po pierwsze, że Jan Paweł II poszerza pojęcie obrazu Bożego w człowieku. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży i podobieństwo, ale mężczyzna dopowiada Jan Paweł II dopowiada, ale jako mężczyzna i kobieta jesteśmy obrazem Bożym. Czyli w tym wzajemnym przyciąganiu mężczyzny i kobiety, w tej całej miłosnej grze, którą tak pięknie, poetycko opisuje Pieśń nad Pieśniami, w tym przebłyskuje istota, uwaga, samego Boga, który jest wspólnotą Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeśli Bóg jest komunią miłości, jest wymianą między Ojcem, Synem i Duchem Świętym jest nieustanną darem. Bóg istnieje na sposób daru. To mówi ludzka seksualność, męskość, kobiecość. One właśnie są odbiciem tego, że powołaniem człowieka jest komunia, że powołaniem człowieka nie jest samotność. Wiem, do kogo mówię. Powołaniem człowieka nie jest samotność. Powołaniem człowieka jest budowanie komunii osób. Komunii osób. Stać się darem. Słowo dar jest absolutnie kluczowe dla Jana Pawła, nie? Ponieważ zostałem obdarowany przez Boga istnieniem, na Jego obraz i podobieństwo, moim zadaniem. Będę urzeczywistniał ten dar w sobie, ten obraz, kiedy będę darem. Kiedy seksualność będzie traktowana nie jako zawłaszczanie, tylko jako zdolność bycia darem całościowym dla drugiego człowieka. Nie? To jest jakby to pierwsze. A więc także ciało, od tego troszkę już wcześniej mówiłem, a więc także ciało jest na obraz Boży stworzone. Znaczy Bóg, nie wiem jak Bóg wygląda, Bóg jest duchem, ale to nie jest tak, że ciało nie jest dziełem Boga. Seksualność, tak, wszystko, całość człowieka, nie? I tu, no więc poszerzenie obrazu Bożego, nie? Jakby to Jan Paweł II potem powie tak pięknie, że w seksualności jest podniecenie, ale mówi, samo podniecenie to jest reakcja biologiczna, normalna, zwyczajna i też od Boga pochodząca, że się człowiek podnięca na widok mężczyzna, na widok kobiety, tak, ale mówi, potrzebne jest też wzruszenie. I że to jakby dopełnia, że no słuchajcie, to są, no, w Pieśni nad Pieśniami jesteś moją oblubienicą, mówi oblubieniec, ale mówi do niej także, jesteś moją siostrą. Jak można być siostrą i oblubienicą jednocześnie? To jest właśnie to, że jesteś moją oblubienicą, czyli cię pożądam, jesteś piękna, pragnę cię, ale jesteś moją siostrą w człowieczeństwie. A więc to słowo siostra, ono stoi jakby na straży, żeby ta oblubieńcza miłość nie zamieniła się w jakieś prymitywne, egoistyczne pożądanie, w wykorzystanie. A więc podniecenie i wzruszenie, nie? To jest niesamowite. To mamy ten pierwszy punkt o tym obrazie Bożym, trochę rozciągnąłem to. I drugi, szybciutko. Małżeństwo jako pierwotny sakrament. To Wojtyła mówi rzecz... Oczywiście to już ja dopowiadam jako taki katecheta troszeczkę. Popatrzcie, w raju nie było ani chrztu, ani Eucharystii, ani krypty, nawet nie było duszpasterstwa akademickiego, ani grupy 33, ani księdza Tadeusza nie było. Ale w raju był Adam i Ewa i ich miłość pełniła rolę sakramentu. Jak dowiadywali się o Bogu Adam i Ewa? Świat stworzony, wszystko okej, dobra, za mało. Dopiero kiedy zobaczył Ewę, to jest pomoc. I dlatego Boga nazwał tak samo. Ty jesteś moją pomocą. Zobaczcie, to jest... To by można pociągnąć. Oczywiście Wojtyła był papieżem, zajmował się tysiącem różnych spraw, już nie miał czasu na... Można zobaczyć oblubieńczy charakter każdego sakramentu. Że w chrzcie jest coś z małżeństwa. Że w Eucharystii jest coś z małżeństwa. Ciało. Spożywam ciało, piję krew. Zobaczcie, jakie to jest wszystko, jak mocno to jest osadzone w cielesności, nie? I każdy sakrament po kolei, on jest zmysłowy, on jest seksualny w jakiś sposób, nie? Ale tu chodzi o miłość, żeby czytać każdy sakrament jako miłość oblubieńczą, nie? I dlatego to jest jakby ogromne docenienie, bo... W teologii małżeństwa przedsoborowej, czy tej powiedzmy wcześniejszej, wyróżniano tak zwane cele małżeństwa, czyli potomstwo, wzajemna pomoc i tak zwane remedium concupiscentiae, czyli że małżeństwo powoduje takie jakby zaleczenie pożądania, nie? Że już tak tam współżyją razem i już nie pożąda. No coś takiego, nie? No troszkę takie, to jest manicheistyczne. I Wojtyła, oczywiście on to tak bardzo delikatnie już w miłość odpowiedzialność mówił, słuchajcie, a gdzie tu jest miłość? Jest potomstwo, wzajemna pomoc, remedium concupiscentiae. A gdzie tu jest miłość? jako cel małżeństwa. Nie? I to oczywiście, i on to potem ładnie pokazuje, że ta miłość jest i gdy chodzi o potomstwo, jakby w każdy z tych trzech, on to łączy, on nie przeciwstawia, nie, on jakby pokazuje, tylko pogłębia pewne rozumienie. Czyli to jest to trzecie, a więc to drugie, czyli małżeństwo jako ten najpierwotniejszy sakrament, jako pewien taki wzór sakramentu jako takiego. Nie? No bo my ciałem komunikujemy i sakramenty są właśnie rozwinięciem tej cielesnej strony człowieka, że potrzebujemy sakramentu. Właśnie teraz ten cholerny COVID, przepraszam Panie za to słowo, no to właśnie to jest to, że mamy dystans społeczny trzymać, no właśnie, ale tu właśnie chodzi o to, że nie da się na odległość sakramentów celebrować, jak to jeden z teologów proponował. To jest jakby, to jest zaprzeczenie. Właśnie w Kościele musi to być, że znak pokoju, że właśnie pocałunek ołtarza, że, no, że właśnie namaszczenie, że ciało, które spożywam, krew, którą piję. No, tak jak nie da się kochać bez tego, nie? Mężczyzna, kobieta, no potrzebujemy tego do licha. No tak to jest. I w końcu trzecia rzecz, ostatnia, to jest ta wielka rehabilitacja ciała, seksualności, pokonanie manicheizmu, czyli dowartościowanie tej cielesnej strony, jakby zrozumienie, że zbawienie nie jest wybawieniem od ciała, tylko jest wybawieniem ciała. To przyniósł Chrystus. Nie? I popatrzcie, my w ogóle nawet o tym nie myślimy, kiedy patrzymy na krzyż, widzimy tam cały czas nagie ciało człowieka. Jest tak? Człowieka, który się tam dał do końca. Nie? Nagi przyszedł z łona Maryi i nagi umierał. Nie? Dał się. I czy to wszystko, to jest wszystko teologia ciała. Nie? I Janowi Pawłowi II na tym ogromnie zależało, żeby pokazać, jak głęboko ludzka seksualność dotyka jakby tajemnicy Boga samego, który jest komunią osób. I teraz zobaczcie, jeśli to zestawimy, to jego nauczanie, z tą banalizacją seksualności, z którą mamy miejsce dzisiaj, kończąc na tych wszystkich kolorowych marszach i tak dalej, z tą ogromną banalizacją tej całej sfery, no to to jest coś przerażającego, nie? A z drugiej strony jakby powrót do nauczania Wojtyły, do czego was gorąco zachęcam. No, ktoś może powiedzieć, no właśnie, my tu grupa 33, no właśnie, to tam, co tutaj. To ja myślę, że to na jakimkolwiek, to nie jest wcale tak, że my się przeżywanie, są różne, to jest jakby temat znowu innej konferencji, ja na tym nie wiem też, jak to ująć, ale że jakby, czy przeżywamy swoją seksualność w małżeństwie, czy w celibacie, czy w samotności chcianej, niechcianej, konsekrowanej, czy nie, to jakby to jego nauczanie, ono tak czy siak, ono jakby dotyka, nie? Ono jest prawdą dla każdego z nas. Także to myślę, z tego płynie światło do naszych codziennych postaw, wyborów i za to bądźmy Janowi Pawłowi wdzięczni. No niestety, to trzeba też może dopowiedzieć, mieliśmy dwa synody o małżeństwie, które zupełnie pominęły to dziedzictwo. Prawie, że zupełnie. I to jest bardzo dziwne i smutne. No ale jest nowe wydanie. To mężczyzną i niewiastą. Jesteśmy jako rodacy, myślę, Janowi Pawłowi II to winni. Tym bardziej, że został nazwany w czasie kanonizacji, kiedy papież Franciszek wypowiedział jedno jedyne zdanie na temat Jana Pawła. Powiedział, że jest papieżem rodzin. No czyli, że jakby z tego jego dziedzictwa wskazał, że to jest to, co uznał za najważniejsze. Więc myślę, że no, żeby nie zostały tylko kremówki, tylko żeby jakby to jakby jak on, ta jego miłość, nie, od tego zacząłem, że pokochałem ludzką miłość, żeby to nas jakoś inspirowało. Nie? No, jak w konkrecie, no, myślę, że mało kto będzie miał siłę, by przeczytać to jego dzieło, tą teologię ciała. Ale polecam Christopher West, tak jak Zachód po angielsku, West, nie? Można spróbować. Amerykanie o wiele, znaczy bardzo tak skutecznie przetłumaczyli to na język różnych kateches, filmów, programów takich też edukacyjnych, katechetycznych. No, my próbujemy, ja mam taką wspólnotę Obdarowani, to oni mnie jakby wciągnęli w to, kazali mi to przeczytać. W seminarium też nas tego nie uczono w ogóle. No ale chwała Bogu, że są tacy ludzie, którzy pokazują, że jakby to nauczanie też, ono nie jest, ono naprawdę działa, nie? W konkrecie też życia, staje się światłem dla życia małżonków, także za to chwała Panu. I dziękuję Wam za uwagę, przepraszam, ja się rozgadowuję, potem się tak wciągam, ale troszkę... Jest.